Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Słowo Boże na tyle działa w nas, na ile pozwolimy. Jeśli odważnie otworzymy swoje sumienia, ono przenika nas. W tym Słowie Bożym konfrontujemy się z minionymi wydarzeniami i z wolą Boga. I wyciągamy również wnioski dla nas. Jak mamy żyć? Jak postępować? Którą drogą mamy iść? Msza Święta składa się z liturgii Słowa i liturgii Eucharystycznej. Nie można wyrzucić, mówiąc tak kolokwialnie, liturgii Słowa, bowiem nic nie zrozumiemy również z liturgii Eucharystii. Nie przeżyjemy jej właściwie. Co zatem Bóg ma dzisiaj nam do powiedzenia? Otóż wiele, bardzo wiele. Do nas jako do wspólnoty i konkretnie do każdego z nas. Ale Jego głos nieco inaczej każdy z nas usłyszy. Liturgia Słowa rozpoczyna się fragmentem z Księgi Powtórzonego Prawa. Izraelici, którzy byli zniewoleni z powodu własnych grzechów, zostali uprowadzeni i żyli w niewoli. Oni błagają Boga o to, aby się nad nimi zlitował. Kara więc nie jest nigdy ostatecznym słowem Pana Boga. Kara ma za cel wychowanie człowieka i zwrócenie na powrót serca człowieka ku Panu Bogu. Zbawienie jest dostępne dla wszystkich, którzy chcą zmienić swoje myślenie. Tak było z Izraelitami, tak jest również i dzisiaj. Zatem pod wpływem licznych nieszczęść część Izraelitów określona jest mianem reszta. Reszta Izraela. Ta reszta uznała swoje przewinienia. Bóg im wybaczył i pozwolił wrócić do ziemi, którą utracili. A co z pozostałymi? Oni odwrócili się od Pana Boga. Na własne życzenie zrezygnowali ze zbawienia. Uznali, że Boga nie ma, albo nie ma im nic do zaofiarowania. Pan Twój Bóg obrzeza Twoje serce. Tak autor natchniony przekazuje wolę Boga tym wszystkim, którzy wytrwali przy Bogu. Obrzezanie to To nie jest znak cielesny, chirurgiczny, ale to jest duchowe poskromienie własnego serca, poskromienie wszystkich tych rząd, które oddalają człowieka od Boga. Pan, Twój Bóg, obrzeza Twoje serce, to znaczy da tę moc, aby wytrwać przy Nim. I słyszeliśmy dzisiaj, przykazanie, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twoich możliwości. Ile razy słyszymy, zwłaszcza współcześnie, ale ten krzyk jest już naprawdę czasem bezczelny w stosunku do Pana Boga, że Jego przykazania nie obowiązują, że przykazania są anachroniczne, więc tablice dekalogu, tablice kamienne powinny być rozbite na proch starte i proch rozrzucony po całym świecie. Bo Bóg powinien się zreformować, Kościół powinien się zreformować, bo powinien się dostosować do współczesności. A Bóg przypomina ustami autora natchnionego. Przykazanie, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twoich możliwości. Nie przesadzaj, nie narzekaj i nie szukaj innej drogi, bo nie ma tej innej drogi. Człowiek jest wolny i może wybierać sposób życia, to jest pewne, bo każdy z nas został obdarowany największym darem, to jest wolność. Ale szczęśliwe życie zapewnia mu tylko przyjaźń z Bogiem, która oznacza kierowanie się Bożą prawdą i miłością. To jest szczęście. Poza Bogiem nie ma szczęścia. Stąd też dzisiaj słyszeliśmy, że Bóg daje nam dwie drogi. Wybieraj. Pierwsza przez mądrość prowadzi do pełni życia. Druga przez głupotę prowadzi do zagłady. Na której drodze się znajdujemy? Bóg mówi tak. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Dwie drogi. I dwa ludy, które idą tymi drogami. Dzisiaj aż nadto dobrze widać, jak się podzielił świat na te dwa ludy. Na resztę Izraela i na tych, którzy odwrócili się od Boga. Nawet kolorystycznie, bo jedni stali się białymi, a inni czarnymi. Jedni idą drogą życia, inni drogą śmierci. Czy Pismo Święte nie ożyło? Nie stało się aktualne? Nie jesteśmy świadkami, że to, co jest opisywane w minionych wiekach, rozgrywa się. Obecnie jesteśmy jego uczestnikami tych wydarzeń. Przeżywane trudności, upadki, grzechy wynikające ze słabości ludzkiej nie są przeszkodą w dążeniu do Boga i osiągnięcia świętości. Nie daj sobie tego wmówić, że to jest przeszkoda. A więc co jest przeszkodą, taką najprawdziwszą? Otóż hipokryzja i zakłamanie. Ci, którzy próbują nam wmówić, że jest grzech w Kościele, nie kłamią. Bo grzech był, jest i będzie. Bo to jest Kościół. Bo to Chrystus przyszedł na świat, by nas zbawić. I nie jest to przeszkodą w dążeniu do Boga i osiągnięciu świętości. Ale właśnie zakłamanie i hipokryzja. A one są w człowieku, który odrzuca Boga, który tworzy nową wieżę Babel, próbuje panować nad innymi, odrzuca dekalog, odrzuca podwójne przykazania miłowania Boga i człowieka. Wówczas człowiek celowo odwraca się od prawdy, odrzuca Boga i ma upodobanie w czynieniu tego, co zostało zakazane przez Boga. Nie widzimy tego, nie widzimy ludzi, którzy mają upodobanie. Z radością głoszą wręcz odwrócenie się od Pana Boga. Idą inną drogą. Idą drogą śmierci, idą drogą ku zagładzie wiodącą. I co dzieje się dalej? Jak mamy iść drogą życia? Jakie wskazówki mamy otrzymywać? Otóż Księga Powtórzonego Prawa przekazuje nas mocy Ewangelii Jezusa, która dzisiaj jest analizowana od 10 rozdziału. Rozpoczyna się objawieniem Boga. Hymn ukazuje stosunek Jezusa do Boga. jest to stosunek synostwa. Jezus jest Synem Boga, najprawdziwszym Synem Boga. I Jezus toczy polemikę z nauczycielami Pisma i faryzeuszami. Takich nauczycieli można byłoby i dzisiaj znaleźć. Otóż uważają oni się za znawców tajemnic Bożych, ale nie rozpoznali czasu nadejścia Królestwa Bożego. Dlatego Jezus stawia przed nimi dziecko i mówi, jeżeli człowiek nie stanie się jak dziecko, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Co to znaczy być jak dziecko? Wiele już komentarzy żeśmy słyszeli. Ale w tym kontekście określenie dziecko oznacza kogoś, kto chce się uczyć. Uczyć od Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mamy wielu nauczycieli. Wszyscy nas chcą uczyć. A kto się chce uczyć od Chrystusa? Weź i zaprzyj się samego siebie. Weź swój krzyż i naśladuj mnie. Czy tego chcemy się uczyć od Chrystusa? Co wielu ludzi uczyniło z Kościoła, jak sobie wyobraża Kościół? Jako teatr, kino, liturgię jako wielkie wydarzenie artystyczne, koncerty w kościołach. Jednym słowem, ma być przyjemnie, błogo, relaks, wręcz psychoterapia. A tu pobrzmiewa słowami Jezusa, które są bardzo mocne. Chcesz iść za mną? Weź swój krzyż i naśladuj mnie. Określenie dziecko oznacza kogoś, kto ma wewnętrzną prostotę, pokorę, otwartość, które umożliwiają zaufanie Bogu i poznanie tajemnic Bożych. To się nie zestarzało. Nic się nie zmieniło. Jeżeli odrzucam pokorę, prostotę i otwartość na Boga, w rzeczy samej odrzucam Boga. Jezus nie odrzuca intelektualnego wysiłku w poznawaniu Boga i wynikającego z niej pracy nad sobą. A więc co odrzuca Jezus? Krytykuje on pychę ludzką. Każdy, kto szuka Boga i Jego mądrości, przyjdzie jak dziecko do szkoły Jezusa i będzie Go prosił, żeby przekazał mu prawdę o Bogu. Bo tylko Jezus tak naprawdę zna Boga. Mówił do swoich uczniów, że szczęśliwi są, bo mogli patrzeć na Jezusa, a więc widzieli Syna Bożego. Nie widzieli Go prorocy, nie widziały minione pokolenia, a do nas mówi, że jesteśmy błogosławieni, bo uwierzyliśmy, a nie widzieliśmy. Uczniowie widzieli Jezusa. Zgodnie z tradycją biblijną poznać Boga znaczy nawiązać z Nim osobową relację. Jeśli nawiązuję tę relację na modlitwie z Jezusem, nawiązuję również z Panem Bogiem. Zatem konieczna jest interwencja samego Jezusa. Jak często czytam tę modlitwę, która tu jest wpisywana do Księgi Próśb. Jezu, Ty się tym zajmij. Jezus się zajmie tym rzeczywiście. Pod jednym warunkiem, że ta osoba, która pisze, zajmie się Jezusem. I nawiąże z Nim osobistą relację. Że uporządkuje swoje życie, że doły moralne zasypie miłosierdziem Bożym, a wyżyny pychy zgładzi poprzez ofiarowanie swojego życia w służbie Panu Bogu, w rodzinie, w pracy, tam gdzie jest. Obowiązkiem więc wierzącego jest to, aby z dziecka, a to jest droga nam pisana, stać się jednak synem, wydorośleć. Nie być cały czas dzieckiem tylko, ale wydorośleć. Uczyć się o Ojcu, to stać się synem Ojca, czyli synem przybranym, synem Boga. Każdy z nas tutaj, przybraną córką i przybranym synem. A co to oznacza znowu w praktyce? Oznacza, że opowiem się po stronie Ojca. Modlimy się tak często i wypowiadamy te słowa, że aż one stały się martwe w naszych ustach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Jeżeli modlę się, żeby się święciło imię Boga, to znaczy dbam o to, by to imię wypowiadać z szacunkiem i by inni nie lekceważyli Boga przy mnie. A bywa tak, że człowiek się śmieje razem z innymi jako Bogu, mówi się źle. źle mówi się o Kościele. Przyjdź, Królestwo Twoje. To nie jest obowiązek nałożony na innych, ale na mnie. Mam tak żyć, aby w moim sercu i w moim otoczeniu to Królestwo już zaistniało. Bym był w kręgu światła, czyli w łasce uświęcającej. Czy to przekracza moje możliwości? Czy nie przypomina to wezwania ze Starego Testamentu? Przykazanie, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twoich możliwości. Synowska relacja między Jezusem a Bogiem wyraża się w posłusznym wypełnieniu woli Boga i najbardziej się to dokonało w Wielkim Tygodniu. Uczniowie szli za Jezusem bardzo ochoczo. Jak przemienił wodę w wino, jak rozmnożył cudownie chleb, jak uzdrawiał, wypędzał złe duchy. Generalnie czuli się bardzo dobrze, oni czuli się kimś ważnymi osobami. Bardzo ważnymi. Mieli coś z mocy Jezusa. No i przyszedł ten dla nich nieszczęśliwy moment, Wielki Tydzień. I cała ta aureola uczniów prysła. Musieli się skonfrontować z cierpieniem. Bóg ich jednak wsparł. Zobaczyli tak naprawdę, że Chrystus wypełnił wolę Ojca do samego końca, do śmierci na krzyżu. I oni z dziecka stali się też dorosłymi synami, dojrzeli, bowiem później po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu będą naśladować Chrystusa w męce i mieć udział w zmartwychwstaniu. Wszyscy oni już nie cofną się. Z wyjątkiem świętego Jana wszyscy zginą śmiercią męczeńską. Nie ulękną się, nie sprzedadzą Jezusa i nie odstąpią od Niego. Zrozumieli, że to jest prawdziwie Syn Boży. Siostry i bracia. I wreszcie klamrą spina się dzisiejsza liturgia słowa, kończąc tym fragmentem o miłosiernym Samarytaninie. Tak naprawdę jest to Ewangelia o Jezusie. O Jezusie, który nie zna słowa wykluczeni. Każdego pociąga ku sobie. Pod jednym warunkiem, że człowiek wierzy i człowiek chce dokonać wewnętrznej przemiany. Pytanie, które otwiera ta Ewangelia, jest podstawowe. Kto jest dla człowieka bliźnim? Kogo ja uważam za bliźniego? Komu pomogę, a komu nie pomogę? Kogo szanuję, a kogo nie szanuję? Odpowiedź jest druzgocąca. Otóż Chrystus nie godzi się z postawą, gdy niewolnicza wierność różnym przepisom odbiera wrażliwość na ludzką krzywdę. Jakże często i my zasłaniamy się różnymi przepisami. Nie mogę, nie dam rady, nie mam czasu, tu się śpieszę, to nie do mnie należy, to niech zrobi ktoś inny. Otóż nie tak. Podczas ratowania życia ludzkiego wszystkie inne względy, a zwłaszcza wrogość, schodzą na dalszy plan. A wiemy, że Samarytanie i Żydzi żywili ku sobie wrogość. Miłosierdzie jest lekarstwem na wrogość dzielącą ludzi i drogą do pojednania i pokoju. Kiedy my skupiamy się na pomocy drogiemu człowiekowi, pomocy człowiekowi cierpiącemu, musi zniknąć z naszego serca wrogość, podstęp, niechęć i złe myślenie o drugim człowieku. Przez miłosierdzie ludzie mają stawać się dla siebie braćmi i siostrami. I nikt z tego nie jest zwolniony. To, że często jesteśmy jedni dla drugich, jak łacińskie porzekadło mówi, człowiek człowiekowi wilkiem jest, to jest już inna sprawa. To jest zaburzenie moralne, którego powinniśmy się wstydzić i prosić Boga, aby nam wybaczył. W postawie miłosierdzia najpełniej realizuje się plan Bożego zbawienia, który posłał swojego Syna, by umarł za nas, pojednał nas ze sobą, ale jednocześnie w postawie miłosierdzia realizuje się nasze życie. Kto odgadnie, jak to miłosierdzie szafować w swoim życiu, zazna prawdziwego szczęścia. Nie z powodu wymyślonej religii dobroczynienia, ale z powodu tego, że razem z Chrystusem będzie cierpiał, obumierał, ale i zmartwychwstanie. A przypominała nam o tym przypowieść o ziarnie wrzuconym w glebę. Ziarno musi najpierw obumrzeć, aby wydać plon. wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga.